Witam Państwa, Lech Pilarski. Świat przyspiesza, jeśli chodzi o zastosowanie innowacji i kreatywnych rozwiązań. Tworzymy hybrydowe i elektryczne samochody, domy i miasta robią się nam smart. Sztuczna inteligencja będzie coraz częściej z nami współdziałać. Do tych wyzwań trzeba dopasować infrastrukturę, firmy oraz ludzi, którzy będą z tego korzystali, konserwowali, administrowali i co najbardziej ciekawe, tworzyli. Mamy taką sytuację, że z jednej strony trzeba rzemieślników, ale już w nowych zawodach albo obeznanych z nowymi materiałami i technologiami, a z drugiej trzeba ludzi wykształconych, którzy będą rozumieli współczesne rozwiązania i je współtworzyli. Czy jesteśmy do tego przygotowani? O tym opowiemy dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu dr Adam Szczepanowski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Sebastian Rynkiewicz, prezes klastra obróbki metali oraz Rafał Mejsak, również z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Witam panów.
Witam.
Zakończyła się w waszej uczelni konferencja naukowa i praktyczna, bo byli też i praktycy, poświęcona właśnie innowacjom, przygotowaniu województwa do tych wyzwań, które związane są z innowacjami, z nowymi technologiami. Jakie wnioski wynikają z tejże konferencji, wprowadzając do tematu?
Współpraca nauki z biznesem. Chcemy i to dokonaliśmy, żeby nie tylko się o tym mówiło, ale żeby doszło do konkretnych rozwiązań. Ta konferencja, która była ponad roku przygotowywana, temu służyła. Wniosków jest dużo. Na pewno i młodzi ludzie, ale również potwierdzali to naukowcy, ale i startupowcy, ci, którzy mają przedsiębiorstwa. No przede wszystkim musimy za wszelką cenę biurokratyczność uprościć, zminimalizować, ponieważ to bardzo zabija, wydłuża proces. No, jeśli chodzi o naszą uczelnię, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, jest trochę lepiej, bo procesy decyzyjne są szybsze, natomiast szkoły publiczne to już zupełnie. I dlatego niestety, ale bardzo słabo wychodzi współpraca nauki z biznesem, a szczególnie komercjalizacja czasami dobrych pomysłów, które powstają i w głowach naukowców, szczególnie młodych naukowców, ale niekoniecznie. Druga kwestia, która mocno wybrzmiała i prawdopodobnie tym tematem się zajmiemy za rok na następnej konferencji dotyczącej kreatywności i innowacyjności w rozwoju regionu, to jest kwestia edukacji. Okazuje się, że młodzi ludzie tylko w przedszkolu są w 85%, badania potwierdzają, kreatywni, natomiast po całym procesie kształcenia studenci 15% tylko. Więc to jest...
Ta statystyka jest zatrważająca, bo to jest całkowicie odwrócenie tendencji. Wychodzi na to, że oni zostali wyposażeni w wiedzę, ale utracili kreatywne możliwości.
Tak jest. I dlatego no, to trzeba o tym zmienić. Chcemy o tym rozmawiać. Dlaczego? Też, że badania inne potwierdzają, że tylko w 30% są kreatywność, to jest coś, co jest wrodzone, jeśli chodzi o człowieka. Natomiast resztę możemy i powinniśmy wykształcić. Tak, ale no oczywiście przede wszystkim nie zabijać kreatywności, ale wykształcić, ponieważ kreatywność jest takim no, wstępem do innowacyjności. To się łączą, nie możemy zastępować, ale i to jest najważniejsze. I może też jeszcze na koniec tej pierwszej mojej wypowiedzi przytoczę amerykańskiego socjologa i politologa Daniela Pinka, który twierdzi, że w tej chwili cywilizacja zachodnia, którą przecież jesteśmy, wchodzi w epokę kreatywności i innowacyjności, czyli po epoce rolnictwa przemysłowej, epoce wiedzy, czyli już dostępu powszechnego do informacji.
Upowszechnienia się książek, edukacji na szczeblu tak? Takim podstawowym.
Teraz tylko epoka kreatywności i innowacyjności, zresztą to inne badania, The Future of Jobs z forum w Davos, tam też stwierdzono, że to, czego będzie najbardziej oczekiwała pracodawcy, to jest trzy kompetencje. Twórcze myślenie, kreatywność i innowacyjność. Więc czyli w tym kierunku musimy iść.
I zmieniać system edukacji, ale na razie skupmy się na powiązaniu właśnie owej innowacyjności, kreatywności z rozwojem regionu. No bo jeśli chodzi o nasz region, czyli województwo podlaskie, to zbyt kreatywni nie jesteśmy, co także widać we wskaźnikach rozwoju gospodarczego, we wskaźnikach zastosowania tychże innowacji w przedsiębiorstwach.
Naszym zadaniem jako klastra obróbki metali było pokazanie dobrych praktyk. No to, o czym rozmawialiśmy, trendy, wskaźniki, statystyki nie wyglądają zbyt dobrze, natomiast to, co cieszy, że są dobre praktyki.
Są liderzy.
Są liderzy. Bez dwóch zdań i też no, u nas tym klasycznym przykładem, już można powiedzieć, to jest ten Allianz Trifit, gdzie mamy mikroprzedsiębiorcę, który rozpoczął firma White Hill, park naukowo-technologiczny, w którym Politechnika, Uniwersytet w Białymstoku tworzą rozwiązania, wspólnie to realizujemy. Na dodatek jest 12 firm, które mają moce produkcyjne, mają technologię i to się udaje realizować. Urządzenie pokazywaliśmy teraz w zeszłym tygodniu na międzynarodowych targach poznańskich, innowacje, technologie, maszyny. Ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego, z logo wschodzący Białystok. I ludzie z Polski, z ministerstwa pytają się, jak to możliwe, że u nas się udaje, a w innych regionach nie do końca. Więc pomimo trudnych warunków, nie zawsze sprzyjających okoliczności, potrafimy to robić. Teraz tak naprawdę się zastanawiamy, w jaki sposób to powtarzać, skalować na większe
przedsięwzięcie.
Dokładnie.
Wydaje się też, że dosyć ostrożnie trzeba podchodzić do tych wszystkich rankingów i pewnej oceny pozycji naszego województwa, czy w ogóle nawet Polski w tych rankingach, ponieważ przyjęte tam kryteria trzeba rozumieć i teraz pewne z nich są po prostu niemożliwe do uzyskania na pewnym etapie rozwoju, na którym jesteśmy obiektywnie. A więc można powiedzieć w ten sposób, żeby innowacje mogły powstawać, musi być pewne otoczenie, pewne środowisko, które jeszcze w naszym regionie się kształtuje, ale dynamika tych zmian pozwala prognozować, że naprawdę niebawem będziemy mogli mówić o sobie jako miejscu, w którym te innowacje, ta kreatywność, przedsiębiorczość ma się całkiem dobrze. I tu się zgodzę z Sebastianem, że dobre praktyki ewidentnie funkcjonują w regionie. Być może za mało o nich mówimy. Być może nie do końca dobrze definiujemy innowacje jako takie w ogóle, bo tak jakbyśmy mieli rozmawiać na temat pojęcia.
Nie, bo oczekiwanie jest takie,
pojęcia,
że wymyślamy, no nie wiem, rakietę, nowy samochód elektryczny, jakieś urządzenie, które powstaje od zera, a innowacje to także wykorzystanie tego, co już świat wymyśli.
No przecież jakby w tym gronie nie wypada mówić może o takiej
chociaż
podstawowej klasyfikacji.
Dążymy do tego, żeby jednak mieć te wynalazki stworzone od zera, żeby nie powtarzać, czy nie odtwarzać tylko i wyłącznie, czy naśladować.
Oczywiście wartość tych oryginalnych innowacji jest większa, natomiast jakby dojście do nich jest dużo trudniejsze. Zawsze jest pytanie o czas, w którym chcemy nadrobić pewnego rodzaju dystans. Więc mierząc tego typu miarą te zadanie, można próbować rozważyć udział tych innowacji, które są po prostu nabyte versus te, które wypracowujemy. Ponieważ by mogły powstać te oryginalne, to jest dużo większa praca, którą trzeba zacząć dużo wcześniej niż tą, którą możemy nabyć wtórnie z rynku.
Wskoczyć na pewien pułap, a dopiero potem udoskonalać.
To może być pewien program czy pewien plan na podniesienie innowacyjności województwa. Zwracam uwagę, że większość tych rankingów operuje wskaźnikami, które znowu można sztucznie lub mniej sztucznie podciągnąć. To taka jest specyfika rankingów, że osoby, które uzupełniają ankietę, tudzież odpowiadają na pytania, sposób odpowiedzi czasami warunkuje tą pozycję. Co nie oznacza, że są wskaźniki również obiektywne, które, no, z którymi się trzeba zgodzić i powiedzieć, że mamy pewną pracę również do zrobienia tutaj w regionie.
Skonstatowałem ostatnio, że śledząc różnorodne rocznice, które teraz się pojawiły, 50. rocznica polonistyki, 50. rocznica prawa, 50. rocznica historii i tak dalej, to pokazuje, że dopiero pół wieku temu powstał w Białymstoku ośrodek akademicki z prawdziwego zdarzenia. Fakt, że była to filia, fakt, że importowani to byli naukowcy, ale to pokazuje tę dziurę w tym szkolnictwie akademickim, jaka była do tej pory, do tych 50 lat wstecz, czyli do 60 któregoś roku.
Tak, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę i taka była idea też naszej konferencji od początku, żeby to nie była czysto tylko wyłącznie konferencja naukowa na temat innowacji. Więc chcieliśmy, i to nam się udało, żeby zgromadzić na tej konferencji zarówno naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, tym, którym wyszło, bo my przede wszystkim chcemy mówić właśnie o dobrych praktykach i uczyć się od siebie nawzajem, no ale oczywiście zastanawiać się, co trzeba zmienić. I tylko to współdziałanie i te rozmowy, które powstały i wnioski, no dają taką szansę zbliżenia się właśnie nauki, biznesu. Trochę nam tutaj zabrakło samorządów, bo od nich też sporo zależy, żeby tą potrójną helisę realizować.
Wyjaśnij przy okazji, co to jest ta potrójna helisa, no, żeby nasi słuchacze załapali.
To jest połączenie nauki, biznesu i administracji publicznej. Te trzy elementy, jeżeli znajdziemy wspólne płaszczyzny do współpracy, to robiliśmy de facto w trakcie tych dwóch dni. Tak naprawdę tworzy warunki do innowacyjności, kreatywności. Trzeba, żeby zagrało to po
prostu.
Taka
mała dygresja. DNA to jest podwójna helisa.
Tak.
Ale żeby się rozwijały innowacje, żeby rozwijała się kreatywność, to ta helisa musi być potrójna.
Dokładnie.
Czy można powiedzieć, że przepraszam, podczas spotkania wybrzmiała pewna teza, którą należy by chyba podzielić, że ta potrójna helisa to jest też troszeczkę za mało, bo ona jakby składa się z pewnych elementów, które również mają pewne warstwy. Więc bardziej mówimy o pewnym systemie czy ekosystemie, w którym innowacje mogą funkcjonować. I teraz niezwykle ważne są obserwacje kolegów i doświadczenia, które możemy jak gdyby absorbować tutaj, bo to one pozwalają nam właśnie skracać czas na rzeczy niepotrzebne, a z drugiej strony koncentrować się na tym, co daje realne efekty. I znamy jakby pewnego rodzaju klucz tak naprawdę, który pozwala nam działać szybciej.
To za chwilę, jeśli panowie pozwolą, wyjaśnimy, co to jest ta ekosfera związana z innowacjami i kreatywnością i jakich elementów jeszcze brakuje w województwie podlaskim. Rozmawiamy dzisiaj o innowacjach i kreatywności. W naszym studiu dr Adam Szczepanowski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Sebastian Rynkiewicz, prezes klastra obróbki metali oraz Rafał Mejsak, również z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. To spróbujmy teraz objaśnić i wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to jest ta ekosfera, czyli to, jak zbudować to otoczenie, żeby ono sprzyjało kreatywności i innowacjom. Co musi być?
Jeżeli chodzi o ekosystem, wcześniej mówiliśmy o potrójnej helisie. Ważne, żeby zaistniał wspólnie biznes, żeby była nauka, żeby było środowisko akademickie, ale też i żeby władze publiczne wspierały to. I myślę, że mamy bardzo ciekawy przykład, że...
Czyli już teraz poczwórna się robi ta helisa.
Tak, różnie się do tego podchodzi. Rzeczywiście to się cały czas ewoluuje i rozwija.
Czyli tutaj mamy poczwórno, dodajmy jeszcze odpowiednie przepisy, bo rząd musi to odpowiednio uregulować, żeby nie było tej nadmiernej biurokracji, czyli już jest piąty element.
Organizacje pozarządowe to tutaj możemy rozszerzać.
I tutaj to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, że Białystok ma stosunkowo krótką historię akademicką. Pamiętajmy o tym, że pierwszą uczelnią naszą wyszło było Seminarium Duchowne, 47 rok, tak? Dopiero później uczelnie, które bardziej się na
No ale to były uczelnie zawodowe.
Dokładnie.
Myślę tutaj o Wyższej Szkole Inżynierskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej, czy Studium Nauczycielskie.
Ale do czego doszliśmy? Mamy rok 2018, my dwa lata temu jako klaster prezentowaliśmy się na targach poznańskich i były pytania ze strony zwiedzających, czy w Białymstoku w ogóle są uczelnie wyższe technologiczne, tak? Po dwóch latach tegoroczna prezentacja, już nikt nie pyta o nas. Wtedy już ludzie znali Hyperiona jako rozwiązanie, ale nie kojarzyli tego z Białymstokiem, nie kojarzono tego z Podlaskim województwem. My dzisiaj pokazaliśmy...
Czyli tylko dwa lata wystarczyły, żeby
tak,
już tego rodzaju
żeby
pytań...
zmienić ten
optykę.
Politechnika była razem z nami. Prezentacja na temat sztucznej inteligencji, Uniwersytet w Białymstoku, rozwiązania ekonomiczne, rozwiązania biologiczne. I bardzo ciekawa informacja... 2-3 tygodnie temu był kolejny konkurs na łaziki marsjańskie. Politechnika Częstochowska wygrała. Nasza Politechnika w tym momencie komercjalizuje rozwiązanie, a nie bawi się w konkursy jakby dla studentów.
Ale wstęp był i propagandowego.
I co bardzo ważne, człowiek, który pierwszy łazik na Politechnice konstruował, na dzień dzisiejszy pracuje w Aliansie Technologicznym Tryfit, więc my potrafimy zagospodarować te perełki, te talenty i to zrobić. No i ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które zajmuje się innowacjami, zajmuje się technologiami, bardzo twarde warunki współorganizacji konferencji w Poznaniu, żeby pokazał się region. Także to też my pokazujemy, że te władze regionalne dochodzą. Mieliśmy kolegów z Zachodniopomorskiego, z Lubuskiego, gdzie można powiedzieć, to jest podobne PKB, ale też Dolny Śląsk, drugie PKB w regionie i oni nie mają takiego wsparcia ze strony regionów. I ministerstwo prosi o pokazanie dobrych praktyk z Podlaskiego, więc w krótkim czasie odrobiliśmy nie tylko lekcje, ale wyszliśmy też na pozycję liderów w kraju.
No bo musimy jedną rzecz wykonać. Ja to powtarzam aż do znudzenia. No mamy taką sytuację, jaką mamy. No, większość maturzystów białostockich wyjeżdża z Białegostoku. Właśnie w poszukiwaniu innowacji, właśnie w poszukiwaniu kreatywności. Mamy fajne kierunki, jeśli chodzi o nauki ścisłe, inżynierskie, ale brakuje jeszcze tego elementu związanego ze sztuką, z mediami i tak dalej. Tutaj ta oferta powinna się wzbogacać.
Znaczy, mówiąc o ofercie edukacyjnej, to oczywiście należałoby ją przeanalizować pod kątem pewnej użyteczności. I tutaj z jednej strony trudno odmówić ludziom ciekawości świata i podróżowania na pewnym etapie życia, z drugiej strony ważne jest, żeby zadbać o warunki do ich powrotu ewentualnie, lub z drugiej strony, żeby generować przyciąganie, prawda? Osób młodych z innych regionów.
No ale jak popatrzymy na branżę bieliźniarską na przykład, która się znakomicie rozwija, ale ona wymaga ludzi, którzy trochę łykną sztuki, trochę estetyki, umiejętności graficzno-malarskich i tak dalej, i tak dalej. Z tym jest krucho w Białymstoku.
Dlatego ważna jest właśnie dyskusja na temat pewnego rodzaju systemowego, lokalnego rozwiązania, bo ekosystem, o którym mówi Sebastian, on jest szeroki. On oczywiście wywodzi się, czy osadzony jest w systemie edukacji, która też, pamiętajmy, jest wielopoziomowa. Jak mamy mówić o potencjale, to on już gdzieś tam od tych najniższych poziomów należy go pielęgnować, kształtować, rozwijać, jak mówił dziekan, bo to też się da w jakiś sposób nad tym pracować. Ale nie zapominajmy o kapitalnej roli instytucji otoczenia biznesu, o pewnej świadomości. I teraz rozmowa, czyli spotkania na uczelni, ale gdziekolwiek tak naprawdę te miejsca spotkań powinny się zmieniać po to, żeby się poznać właśnie, prawda? Więc to, o czym mówimy, czyli o powiązaniu chociażby sektora bieliźniarskiego z jakimś konceptem kształcenia w kierunku sztuki, grafiki i tak dalej, jest czymś, co się dzieje.
Mody,
tak,
stylu.
To są rzeczy, które są, czy powinny być naturalne. One się dzieją, bo te firmy funkcjonują nie w oderwaniu od rzeczywistości. Tam one sobie radzą. Chodzi tylko
o to,
żeby...
muszą importować ludzi. A nie ma tej oferty dla miejscowych. Ale
też proszę pamiętać, nasza prezentacja w tym roku w Poznaniu znakomicie została odebrana. Z innych pawilonów specjalnie ludzie przychodzili, żeby zobaczyć projekt Elwiry Chorosz, czyli naszej projektantki, bo nasze hostesy prezentowały właśnie te rozwiązania i dziewczyny, które prowadzą agencje najlepsze w Polsce, pytały, skąd macie takie stroje, tak? Czyli potrafimy to wypromować na imprezie technologicznej. Z drugiej strony ci maturzyści, no ja mam w domu sam maturzystkę w tym roku, która po prostu myśli o tym, żeby studiować za granicą tak naprawdę, bo nawet polskie uczelnie to już jest dla naszej młodzieży jakby za mało. Ale co ważne, to jest też pokazywanie, to czym mówił Mariusz, że świat jest otwarty. Nasza konferencja niby regionalna, ale mieliśmy gości z całego kraju, gości międzynarodowych i profesorowie ze SGH mówili niemożliwe, patrząc na wskaźniki, twarde wskaźniki ekonomiczne, na przykład klastry obróbki metalu. To, co pokazaliśmy w Poznaniu, ministerstwo mówi, średni eksport to jest 18% w kraju. W ramach klastrów kluczowych, tak, udział w przychodach. Mhm. W ramach klastrów kluczowych to jest 28%, czyli 10 punktów więcej. Firmy, które ze sobą kooperują, współpracują,
no, ale to jest,
są lepsze.
Pan wie, pewien wycinek.
A my w klastrze mamy 40%. Także to pokazuje.
Eksportowa dla całego województwa jest na niewielkim poziomie.
Tak, no, ale to jest właśnie kwestia mądrego inwestowania. O tym rozmawiamy z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Jak inwestować w ekosystem nauki, ale i biznesu, bo w naszym regionie dużo centrów badawczo-rozwojowych jest umiejscowionych właśnie w firmie. Więc my już naprawdę zaczynamy mądrze wydawać te pieniądze. To jest kwestia teraz skalowalności tego, żeby zrobić to, jeżeli już potrafimy to zrobić, to zrobić to na większą skalę. I takie konferencje, takie spotkanie jak dzisiaj i wczoraj służą temu, żeby to też promować w kraju.
Ja chciałbym jeszcze wątek interdyscyplinarności pociągnąć, ponieważ ja się bardzo z tego powodu cieszę. Zawsze powtarzam, że nie byłbym ekonomistą, gdyby tylko się mówiło o samych pieniądzach i o samych
skuteczności.
Nie. Kiedy usłyszałem o ekologii, o zrównoważonym rozwoju i o tym, że socjologowie i ekonomiści skandynawscy, to było 10-12 lat temu, to mówią, już wtedy mówili, że w ekonomii najważniejsze jest to have, to be i to love. A więc nie tylko have, mieć, prawda, ale być i kochać, love, znamy to słowo. Ale o czym jeszcze chciałbym powiedzieć? Właśnie, że w tej chwili, mnie to bardzo cieszy, idziemy w kierunku interdyscyplinarności, a więc są ekonomiści, są właśnie socjologowie, są nawet, nie wiem, matematyka, fizyka, mechanika. Wszystko się bardzo łączy, jest potrzebne. Ja na tej konferencji zadałem między innymi pytanie dla twórca czy współtwórcy fotonu, pana doktora Macieja Kopczyńskiego. Jakim byłby foton, gdyby nie było współpracy właśnie z naukowcami? I on mi odpowiedział jednoznacznie, że po pierwszych właściwie jego próbach ten foton wylądował koszu i tutaj wzrokiem pokazywał, gdzie jest kosz.
Widziałem tę górę śmieci, tych pierwszych projektów, tych pierwszych eksperymentalnych obiektów.
Tak, dopiero kiedy zaczął współpracować z dziećmi, z psychologami, to wówczas powstał taki produkt, który jest teraz produktem na miarę światowego produktu i który już się sprzedaje. Więc powinniśmy jak najbardziej właśnie w kierunku tej interdyscyplinarności dążyć i o tym również mówiliśmy na tej konferencji.
Ciekawy wątek to były te innowacje społeczne, bo wydaje nam się, że głównie powinniśmy tworzyć innowacje produktowe, nie? Nowy samochód, kartę bankomatową i tak dalej, i tak dalej.
Procesowe czy marketingowe, tak. Czy też...
Ale istotne jest również, bo się przecież zmienia radykalnie społeczeństwo. Nowe pomysły na to, żeby ludzi łączyć, żeby wykorzystywać te zasoby, które mamy.
No tak, na konferencji był poświęcony cały moduł na tak zwane innowacje społeczne.
I to jest jak należy je rozumieć?
To jest taka kategoria pewnego rodzaju zmian, które odpowiadają na zdefiniowane problemy społeczne. I chodzi o inny sposób zagospodarowania, czy rozwiązania tej kwestii problemowej. Jako jeden z przykładów były podawane różne. Wskazano problem na przykład związany z tym, że młodzi ludzie, których wcześniej wspominaliśmy, przenosząc się na studia na przykład, czyli na krótkotrwały okres gdzieś tam jednak na naukę, potrzebują miejsca do mieszkania. Skądinąd w tych miejscach mieszkają ludzie, którzy są starzejący się, niejednokrotnie zostają sami w domu, którzy wymagają opieki albo po prostu towarzystwa. I innowacje społeczne jest to taka kombinacja jakby tych korzyści, w których w tym przykładzie osoba młoda może mieć miejsce do mieszkania, a osoba starsza dostaje odpowiedzialną osobę, z którą może przebywać. A więc...
I niekoniecznie muszą tu być zaangażowane duże pieniądze. Można sobie świadczyć usługi.
Barterowe wręcz.
Jest to pewnego rodzaju konwencja, oczywiście. Jest to przykład na to, w jaki sposób można próbować podejść do problemu jednej i drugiej strony, czy danego
za
wyzwania.
Za 10 lat ponoć w Białymstoku ma być aż 100 tysięcy emerytów. Skoro chcemy rozwijać studia, to może by, czy środowisko akademickie, to może by zacząć próbować stosować te innowacje społeczne.
Znaczy na pewno jakiś pilotaż można by było spróbować zrealizować, ale proszę zwrócić uwagę, że tego typu zmiany, one wymagają zmiany w podejściu również stron. Pojawia się element zaufania.
Tak, się trzeba do tego
tak, no bo to polega mniej więcej na budowaniu pewnego rodzaju zaufania, pewnego rodzaju założenia, że osobę, którą przyjmiemy pod dach w tym przypadku, mamy wyłącznie z tego tytułu korzyści. A ryzyka, jak wiemy, również się mogą tutaj pojawiać. Więc dobrze promować, rozmawiać, ale właściwie szukać, definiować te mechanizmy, które mogą być ostatecznie właśnie nową propozycją zagospodarowania jakiegoś programu, który
funkcjonuje. No i ważne, w jaki sposób będziemy budować wizerunek naszego regionu. Czy te 100 tysięcy to będzie z 200 tysięcy, 250 tysięcy, 300 czy pół miliona, tak? Czy miasto będzie się rozwijało, czy region będzie się rozwijał, przyciągał ludzi.
Czy to będzie balast, czy to będzie element rozwojowy.
Ostatnio rozmawiałem z prezydentem Białegostoku, mówił, że zwiększa się liczba mieszkańców Białymstoku, więc miejmy nadzieję, że nie będzie źle.
No ale problem z emerytami będzie i trzeba się już przygotowywać do rozwiązania tego.
Ja bym tego nawet nie traktował w kategorii problemu, bo to po prostu jest pewnego rodzaju perspektywa, która nas czeka. A w związku z powyższym to również jest obszar, w którym będą się rodziły różnego rodzaju innowacje, bo pamiętajmy, że osoby starsze, jakiekolwiek, tak, wymagają większej troski, opieki medycznej i pojawia się szereg propozycji innowacji medycznych.
I najważniejsze towarzystwa, bo musimy też wziąć pod uwagę, że sporo młodzieży, że sporo młodych ludzi wyjechało z naszego miasta, z naszego regionu, bo wyemigrowali na przykład nie tylko za granicę, ale także do innych miast w naszym kraju. W związku z tym tutaj zostawili rodziców, no i ktoś musi się zaopiekować tymi ludźmi.
No tak, ale ta sytuacja również wymusza z perspektywy rynku rozwiązania, które pozwalają im na przykład być razem w kontakcie. W takim, którym do tej pory nie funkcjonowały. Tak?
Mówi pan tutaj o internecie, Skype'ie i tak dalej.
Różnego, no już nawet nie Skype, bo to jest już pewnego rodzaju standard, jeżeli chodzi o komunikację, zwłaszcza z osobami, które wyjechały za granicę na przykład, prawda? Ale jest szereg innych rozwiązań, które pozwalają jakby niwelować tą konsekwencje rozłąki na przykład.
Znowu pan pije do lotniska.
No ale jeszcze w tym wątku chciałem też zabrać głos i powiedzieć właśnie, bo między innymi też był prezentowany taki fotel designowy przez młodego człowieka ze startupu, który umożliwia starszym osobom właśnie wstanie, czyli to siedzisko nawet się podnosi, rączki wysuwane z podłokietników, które umożliwiają wstanie, więc i cieszę się, bo to młodzi ludzie o tym myślą. Gdzieś...
Tak prozaiczna rzecz wydawałaby
tak,
się.
Tak, ale z boku tego fotela są takie kieszenie, gdzie można schować okulary, gazetę i tak dalej, nie trzeba sięgać gdzieś, więc to są proste rozwiązania i przez młodych ludzi.
Ja jeszcze... Proponowane, co tak, jest istotne.
Ja jeszcze chcę o jednej rzeczy, która mocno wybrzmiała w czasie naszej konferencji, człowiek. Więc to wszystko, co chcemy, co tworzymy, na pierwszym miejscu właśnie, że człowiek, dla człowieka i tym, tą osobą, która robi, która podejmuje działania właśnie i w firmach tworząc, najważniejsza jest ta osoba, która często, no właśnie jedna osoba zmienia świat, ale ważne, żebyśmy nigdy...
W perspektywie mieli człowieka.
Tak.
Zawsze. Robimy to zawsze dla kogoś, nie tylko dla pieniędzy i tak o tym też będziemy rozmawiali niejednokrotnie. Za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić na Podlasiu, żeby tych innowacji było więcej, żeby tej kreatywności było więcej. No i pora na wnioski, czyli co zrobić, żeby rozwijać te innowacje i kreatywność w województwie podlaskim, ale przyspieszyć, zwiększyć tempo, bo musimy gonić świat, który ucieka coraz szybciej.
Ja mogę się podzielić doświadczeniem, które mamy w klastrze. Myśmy w 2015 roku, aplikując o status klastra kluczowego krajowego, musieliśmy przedstawić strategię działania na 5 lat. I de facto sami sobie zrobiliśmy problem, bo po dwóch i pół roku okazało się, że założenia, które sobie postawiliśmy, zrealizowaliśmy. Czyli przyspieszyliśmy, jak to było możliwe. Znowuż dobra praktyka, że raz na pół roku mamy spotkanie, gdzie dyskutujemy, czy te kierunki, które wyznaczyliśmy, są dobre i jak wygląda postęp realizacji. To się przełożyło na to, że poniedziałek, wtorek mamy kolejne walne i rozmawiamy o następnej 5-latce, ale z tym doświadczeniem, że już potrafimy to robić. Potrafimy pracować, promować rozwiązania.
To co będzie w tych założeniach?
Są bardzo ambitne projekty, które pokazywaliśmy i na poziomie krajowym, i na poziomie Komisji Europejskiej. Jednym z takich przykładów jest Superfabryka 4.0, czyli wykorzystanie tego potencjału technologicznego, który mamy. Znakomitego naprawdę na poziomie europejskim. Tutaj dotacje, środki unijne trochę zachwiały normalny cykl koniunkturalny. Nasze firmy znakomicie się doposażyły. Teraz pytanie, w jaki sposób to wykorzystać optymalnie. No i tutaj przychodzi sztuczna inteligencja. Tutaj przychodzi analiza big data. Bez tego sobie nie poradzimy, bez rozwiązań informatycznych i na to jakby chcemy wnioskować, otrzymywać dofinansowanie, się wpisujemy w tym momencie w trend światowy i globalny. Tak? Tutaj nie mamy absolutnie czego się wstydzić.
Ale te trendy będzie wyznaczała również nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, bo będzie silnie jednak powiązana z innowacjami i kreatywnością.
Znaczy, no, należy sobie wyraźnie odpowiedzieć, że jakby współczesna gospodarka jest tak zorganizowana, że jednak ten element nowości, innowacyjności, które jesteśmy w stanie jeszcze skalować, czyli takie, które można sprzedawać naprawdę globalnie, jest to ten kierunek, który będzie wspierany. Z drugiej strony to, o czym mówi Sebastian, dlaczego sukcesy klastra są obiektywnymi? Bo mamy do czynienia z pewnego rodzaju specjalizacją, koncentracją i również jakby dobrym zarządzaniem, rozumianym w ten sposób, że wysoko są oznaczone pewne rodzaju standardy.
I wtedy powstaje efekt synergii, prawda?
Czyli... I teraz mając na uwadze wyzwania, które stoją w regionie, to punktem wyjścia jest zrozumieć innowacje, czyli skąd one się biorą. Jeżeli założymy, że my jesteśmy w stanie generować tutaj na miejscu, no to musimy stworzyć to środowisko, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli zaś będziemy chcieli podejść inaczej i być gdzieś w środku tej stawki, mówiąc, że jesteśmy innowacyjni, ale te innowacje mają charakter krajowy, a nie globalny, czy ponad, czy międzynarodowy.
Choćby europejski.
Tak. No to wtedy też jest dosyć proste przełożenie.
Ale no bo właśnie, bo też jest pytanie tego rodzaju. Wszyscy, którzy śledzą różnorodne statystyki, także rząd pokazuje, że słabo do naszego województwa napływają inwestycje zagraniczne. Chociaż stworzyliśmy całkiem dobre środowisko akademickie, mamy sporo młodej i wykształconej kadry, ale za tym nie idą firmy.
Pytanie, czy te inwestycje zagraniczne są nam potrzebne jak tlen. My jako klaster bardzo mocno się internacjonalizujemy i sukcesem jakby tej internacjonalizacji jest oparty w tym, że w strukturze mamy 95% kapitału polskiego. Koledzy z Doliny Lotniczej nie będą się pokazywali pod brandem Polska z tego względu, że tam spółki matki są pochodzenia zagranicznego, więc naturalną rzeczą jest, że spółka hiszpańska czy amerykańska będzie bliższa tej nacji. Tak, oczywiście są to globalne korporacje i transnarodowe, ale gdzieś zawsze jest główna siedziba, gdzieś jest główny ośrodek decyzyjny, tak jak w Mercedesie będzie to Stuttgart.
Przykład Rzeszowa, jak popatrzymy na liczby, to tam studentów znacznie bardziej przybywa niż w Białymstoku. Znacznie tak. Większa liczba jest.
Tak, natomiast jeżeli spojrzymy na to...
Już nas przebili.
Ale spojrzymy na to, co Komisja Europejska w maju badała, to poziom współpracy między uczelniami a biznesem u nas jest dużo większy niż w podkarpackim. Czyli pokazuje nie tylko ilość ma znaczenie, ale też jakość. My w tym momencie rozmawiamy o tym, żeby powołać multidyscyplinarny instytut, który będzie to, o czym mówił dr Szczepanowski, łączył różne specjalizacje, a nie jest dedykowany tylko dla jednego wydziału czy dla jednej uczelni. Jest wstępna zgoda ze strony uczelni regionalnych, żeby to tworzyć, ale co najważniejsze, pokazywane jest, że centrum jakby decyzyjne czy koncepcyjne powinno być po stronie dynamiki biznesu, bo tam jest większa dynamika. Tam nie będziemy długo się zastanawiali, tylko będziemy się dostosowywać do tego, co jest na rynku. Więc w Podkarpackim do takich wniosków nie doszliśmy. My już potrafiliśmy to zrobić.
Czyli dodatkowo trzeba było jeszcze zmodyfikować nasz system edukacyjny, żeby sprzyjał owej innowacyjności i kreatywności. Coś w rodzaju takiej szkoły młodych odkrywców i konstruktorów.
Ja zwracam uwagę, że to się dzieje tak de facto, bo pojawiają się instytucje, które realizują proces edukacji, które już mają programy, które spełniają te kryteria. Począwszy od przedszkoli, które być może to nie są przedszkole wszystkie samorządowe, chociaż też tam te elementy można zauważyć, zmian programowych, podejścia, bo to o to tak naprawdę chodzi. Dalej w szkoły podstawowe, które również coraz w większym stopniu są nasycone tego typu postulatem innego podejścia do kształcenia, przechodząc na stopień studiów i chociażby oferty studiów podyplomowych. Proszę zwrócić uwagę, że systemowo, jeżeli weźmiemy sobie ofertę edukacyjną, już osoby chcące, dlatego ważne jest, żeby budować świadomość, są w stanie odnaleźć ekspertów, którzy są w stanie znowu dostarczyć im odpowiednią wiedzę, czy też umiejętności. I to jest niezwykle ważne, żeby widzieć te wszystkie elementy razem.
Już musimy zmierzać do kropki, także krótko.
Już jesteśmy też jako uczelnia Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania przygotowani, bo mamy też studia podyplomowe Kreatywność i Innowacyjność Przedsiębiorstwa. No tutaj przyznaję, że jest kłopot, dlatego że no, przedsiębiorcy muszą się też przekonać, że trzeba się kształcić i że trzeba takie studia prowadzić. Ale małymi krokami mamy nadzieję, że dojdziemy. Właśnie o nadziei też mówiliśmy, o człowieku i o nadziei, i z takim optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć.
Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dr Adam Szczepanowski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Sebastian Rynkiewicz, prezes klastra obróbki metali, oraz Rafał Mejsak, dyrektor zarządzający Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Zapraszamy. Lech Pilarski, do usłyszenia.